Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 30 rozdział. Ostatnio przyglądaliśmy się temu dramatycznemu zwrotowi, jaki miał miejsce w życiu Dawida. Jest to znaczące, dlatego że Dawid, jak widzieliśmy na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu już rozdziałów tej księgi, miał swoje wzloty i upadki. Życie Dawida, męża według Bożego serca, nie było, tak jak niektórym się wydaje, ciągłym wzlotem wyżej i wyżej, aż do tego momentu grzechu z Batszebą, żoną Uriasza. Ale widzimy, że od początku Dawid potrafił bardzo wysoko się wzbić na skrzydłach wiary i dokonać wielkich rzeczy i potrafił bardzo nisko upaść, kiedy w niewierze nie zwracał się do Boga. I jego psalmy też są doskonałą ilustracją tego. Widzimy w jego psalmach słowa wiary, słowa chwały, słowa, z których bije to duchowe życie, które było w jego sercu. Ale widzimy też w jego psalmach wiele rozpaczy. Widzimy sytuacje, w których Dawid się bał i lękał. Jego serce było pełne strachu, pełne obaw, pełne niepewności. I tutaj widzieliśmy sytuację, w której Dawid w swej niewierze, w swym lęku wychodzi z ziemi obiecanej, udaje się do ziemi Filistynów, Bożych wrogów, aby tam szukać schronienia. I przez ponad rok czasu rabuje, plądruje okoliczne miejscowości, a przed królem Filistynów udaje jego wiernego sługę do tego stopnia, że ten zaprasza go, aby szedł z nim na wojnę z Saulem. I Dawid wydaje się być gotów stanąć u boku Filistynów, aby walczyć z Izraelem. Bóg w swej łasce ratuje go od tego i Dawid wraca do swojego miasta ze swoim zastępem, 600 żołnierzy, i zastają to miasto spalone, ich żony, dzieci uprowadzone. I tutaj jest ten taki najniższy punkt w tej historii Dawida. Punkt, w którym Dawid nie ma już gdzie się zwrócić. I Dawid, czytamy, wzmacnia się w swoim Bogu. I to jest punkt zwrotny w życiu Dawida. Kiedy Dawid w swej rozpaczy, otoczony przez swoich żołnierzy, którzy w swej goryczy chcą jego kamienować, zwraca się do Boga. I widzimy przemianę w życiu Dawida. Widzimy prawdziwą odnowę. Widzimy owoc tej przemiany. I to, bracia, siostry, podkreślam wielokrotnie, mówiąc o tym. Dlatego, iż dzisiaj mamy w Kościele wiele takiej pokuty, takiego jakiegoś emocjonalnego poruszenia, które nie przynosi żadnego owocu. Mamy wiele fałszywej pokuty w Kościele. Mamy wiele fałszywego nawracania się w Kościele. Ludzi, którzy skupiają się tylko na samym akcie pokuty, którzy skupiają się tylko na słowach, które wypowiadają, skupiają się na emocjach, które przeżywają, ale nie badają owocu, który winien być skutkiem prawdziwej pokuty. I w następnym rozdziale przeczytamy koniec króla Saula i zobaczymy, jak tragicznie ten człowiek skończył. A przecież w jego życiu też widzieliśmy, były okresy, kiedy Saul płakał. Były okresy, kiedy Saul wdawał się pokutować, wypowiadał słowa skruchy, przyznawał się, że zgrzeszył, mówił, że jest głupcem, wyznawał swoje grzechy publicznie, a jednak nie było w nim prawdziwej biblijnej pokuty. I musimy to rozróżniać, bracia, siostry. I tylko owoc naszego postępowania jest prawdziwym świadectwem tego, czy nasza pokuta była prawdziwa. Nie to, jakie słowa wypowiedzieliśmy. Możemy wypowiedzieć najlepsze słowa, najbardziej doktrynalne, najbardziej ortodoksyjne, najbardziej właściwe, powtórzyć za Słowem Bożym i możemy nie doświadczyć pokuty. Możemy lać łzy, tak jak Saul je lał, i nie doświadczyć pokuty, nie doświadczyć przemiany. I wielu ludzi niestety łudzi się i okłamuje samych siebie, wmawiając sobie, że ich emocjonalne przeżycie, że wypowiedziane przez nich słowa, uczynione przez nich gesty, podniesienie ręki, uklęknięcie, czy wyjście do przodu, czy jakiekolwiek inne gesty, które wykonali, same w sobie mają jakąś zbawczą moc. Nie. Tylko wtedy, kiedy serce prawdziwie jest skruszone przed Bogiem, to skruszone serce doświadczy łaski Bożej, przemieniającej to serce. I rezultatem tego jest przemienione życie, jest przemienione postępowanie, jest przemieniony stosunek do Boga, jest przemieniony stosunek do bliźnich. Wtedy możemy mówić o prawdziwej, biblijnej pokucie i przemianie. Bez tego mamy tylko religijną farsę, mamy tylko religijne pozory. Słowo Boże mówi nam o tych, którzy mają pozór pobożności, ale dodaje, ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, mocy pobożności. Prawdziwa pobożność to moc do życia, które jest odzwierciedleniem życia Bożego w nas. I Dawid tutaj nam to wyraźnie prezentuje. Widzimy, że gdy nastąpiła w jego życiu ta przemiana, kiedy nastąpiła, gdy zwrócił się do Boga, automatycznie widzimy, że jego postępowanie się zmienia. Tak jak wcześniej nie pytał się Boga, tak tutaj widzimy od razu pierwsza rzecz, którą robi, to zwraca się do Boga. Przestaje pokładać nadzieję w sobie, w swoich wojskowych możliwościach, nie patrzy na wielkość swojego zastępu i tych możliwości, ale zwraca się przede wszystkim do Boga i się Jego pyta, czy mam udać się w pościg za tą zgrają. Dawid pokłada praktyczny sposób swoją ufność Bogu, pytając się Boga, czy ma w ogóle ruszać. I widzimy, że gdy dostaje pozytywną odpowiedź, jego postawa wiary przekonuje jego zastęp. Ci, którzy przed chwilą chcieli go kamienować, udają się razem z nim w pościg. Znowu postrzegają go jako męża Bożego, jako tego, który słyszy Boży głos, który jest posłuszny Bożemu głosowi i są gotowi za nim iść i ruszają. Ale czytamy, że chwilę później Dawida spotyka pierwsze rozczarowanie i pierwsza próba jego wiary. 1/3 jego zastępu okazuje się, że nie jest w stanie dalej iść. Nie dość, że ich było mało w porównaniu z tą wielką zgrają Amalekitów, to jeszcze 1/3 jego żołnierzy mówi, nie jesteśmy w stanie iść. 200 z nich zostaje przy potoku Besor. I mówią, nie pójdziemy dalej, nie damy rady. Pamiętacie, mają za sobą długą podróż ponad 100 kilometrów na miejsce bitwy do Afek z Syklak. Potem wracają kolejne 100 kilometrów i teraz ruszają zdruzgotani emocjonalnie, aby ratować swoje rodziny. A więc mają za sobą ogromny szmat drogi i są fizycznie i psychicznie i emocjonalnie wyczerpani. I część z nich po prostu nie daje rady. I Dawid, widzimy, nie rezygnuje, zostawia ich. Wręcz to, co do nich później mówi, kiedy do nich wraca, sugeruje, iż Dawid nawet ich zachęcał, żeby zostali, że widział, że nie dają rady i nie było sensu, żeby oni szli i spowalniali całą resztę. Dawid ufał, że z tą resztką, która mu pozostała, tych 400, jeżeli Bóg powiedział, idź i wszystko zdobędziesz, Dawid miał już na tyle wiary w sercu i ufności, iż wierzył, że odzyska to, co stracił, jeżeli Bóg tak powiedział. Mamy tutaj podobną sytuację do tej, którą przeżył lata wcześniej Gedeon, który też, pamiętacie, zgromadził wielką armię, ale Bóg uszczuplił ją aż do małego zastępu 300 osób. Tutaj podobnie. Dawid może nie ma tak wielkiej armii na początku, ma 600, zostaje mu 400, ale Bóg pokazuje mu, że jest gotów i jest w stanie uratować go nawet przez tą małą garstkę. Kolejną rzecz, którą dostrzegamy, to, że w tym pościgu spotykają pewnego Egipcjanina, porzuconego na pustyni przez swojego pana, chorego, który od 3 dni nic nie jadł, nic nie pił. I oni zatrzymują się w pościgu, by ratować swoje żony, swoje dzieci, zatrzymują się, by pomóc temu biednemu człowiekowi. Czytamy, że karmią go chlebem, wodą, dają mu jeszcze różne smakołyki, które mają ze sobą. Także ten człowiek na tyle odzyskuje siły, iż rozmawia z Dawidem. I Dawid pyta się go, czy jesteś i skąd się tu wziąłeś, wiersz 13. A on odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. I zaraz zobaczcie, on mówi my, mówi też o sobie. Wtargnęliśmy do Negebu Kreteńskiego i na obszar judzki. I do Negebu Kalebickiego, a Syklak puściliśmy z dymem. Czyli on był jednym z tych, którzy wtargnęli do miasta Dawida, do Syklak. I on był jednym z tych, którzy uczestniczyli w zniszczeniu tego miasta. Dawid jednak okazuje mu łaskę. Rzekł do niego, wiersz 15, czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł, przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego pana, a zaprowadzę cię do tej skrai. I następny wiersz mówi, że zaprowadził go tam, co rozumiem oznacza, iż Dawid złożył mu taką przysięgę, złożył mu taką obietnicę, iż go nie zabije, nie wyda go w ręce jego pana. A więc ten porzucony człowiek okazał się kluczem do odzyskania tego, co zostało utracone. To miłosierdzie, które jemu zostało okazane, stało się drzwiami do miłosierdzia, które Bóg okazał Dawidowi, jego żołnierzom. Bracia i siostry, Słowo Boże wzywa nas, abyśmy, jeśli chcemy doświadczyć miłosierdzia, byli miłosierni. Pan Jezus mówi, błogosławieni miłosierni. Jakim sądem sądzisz, takim sądem będziesz osądzony. I jakie miłosierdzie będziesz okazywał, takiego miłosierdzia dostąpisz. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Jeśli widzisz w swoim sercu zaciętość, jeśli widzisz w swoim sercu łatwy osąd drugiego człowieka, a nie widzisz w nim wiele miłosierdzia, współczucia, zrozumienia słabości drugiego człowieka, strzeż się. Bo jakże staniesz przed sądem Bożym, kiedy Bóg wezwie cię przed swoje oblicze i okaże tobie taką surowość, z jaką ty sądziłeś innych. Ja chcę stanąć przed Bogiem i chcę, żeby Bóg okazał mi miłosierdzie ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Ale Słowo Boże mówi do mnie, że jeśli chcę, aby Bóg okazał mi miłosierdzie, ja mam być miłosierny dla innych. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Czytamy, że ten człowiek, któremu okazali miłosierdzie, zaprowadził ich tam do tego miejsca. A oto byli oni rozproszeni po całej okolicy. Jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Oto Filistyni i Judejczycy spotkali się na tej wielkiej równinie, aby walczyć. Daleko na północy jedni i drudzy ruszyli tam wielkimi siłami, aby stoczyć ze sobą wojnę. A w tym czasie Amalekici wykorzystali to, kiedy mężczyźni z tych wszystkich miast ruszyli na wojnę i bez problemu splądrowali całe południe, splądrowali ziemię filistyńską. I teraz myśląc, że o, ci są tam daleko, walczą, mogą jeść, pić, bawić się, cieszyć się ogromnym łupem. Jakiż to obraz tego świata, gdzie czytamy, będą mówić pokój i bezpieczeństwo i nagle przyjdzie na nich zagłada. Jakiż to obraz wielu ludzi, którzy podobnie jak ten bogaty człowiek z przypowieści Pana Jezusa, mówią, duszo moja, jedz, pij, baw się, a nie wiedzą, że jeszcze tej nocy Bóg zażąda ich duszy. Nie wiedzą, że oto już wokół ich obozu czekają na nich aniołowie, czeka na nich zagłada. Oto ci tutaj rozłożeni na całej tej ziemi jedli, pili, bawili się, nie wiedząc, że zbliża się ich koniec. Iluż ludzi żyje w takiej nieświadomości? Biblia przedstawia nam wiele obrazów zaskoczenia bezbożnych, bawiących się i cieszących się życiem. I jeśli kiedykolwiek jesteś kuszony, bracie i siostro, aby patrzeć na bezbożnych z zazdrością, tak jak psalmista mówi w psalmie 73, że ich ciało jest zdrowe, że nie mają trosk, że się bawią, że jedzą i piją, deptają biednych, wiedz, że tak jak ten psalm mówi, Bóg stawia ich na śliskim gruncie i nagła będzie ich zagłada. Nagła będzie ich zagłada. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych wspominano śmierć jednego z wielkich prezydentów, Kennedy'ego. I oglądaliśmy krótki reportaż wspominający to wydarzenie. Ale w tym reportażu bardzo ciekawie przedstawiono jakby dwie sfery życia tego człowieka. Pokazano pozytywną stronę jego politycznego życia, ale pokazano też okropną stronę jego osobistego życia, jego licznych afer, zdrady małżeńskiej. Człowiek, który, można powiedzieć, w tamtym czasie miał wszystko, co świat miał do zaoferowania. Prezydentem był najpotężniejszego kraju na ziemi, bogatego kraju. Zażegnywał konflikty międzynarodowe. I oto w paradzie, a na tamte czasy w pięknym samochodzie, dzisiaj patrzymy na ten jego Chevrolet, tak wygląda jakoś niezbyt wystrzałowo. Ale w tamtym czasie, w otoczeniu wojska, w otoczeniu ludzi wiwatujących na jego cześć, nagle jest strzał, człowieka nie ma. Koniec. Jego bogactwo, jego kariera polityczna, jego wpływy, wszystko się w jednej chwili skończyło. Jeden strzał, jedna chwila. Bracie i siostro, nikt nie musi do ciebie strzelać, nikt nie musi planować zamachu na twoje życie. Każdego dnia wielu ludzi wsiada do samochodów, nie dojeżdżają do celu, szczególnie w taką pogodę, jaką mamy dzisiaj. Nie trzeba nawet wsiadać do samochodu. Każdego dnia wielu ludzi bawi się, ma swoje plany i nie wiedzą, że to jest ich ostatni dzień. I nikt z nas nie wie, kiedy jest nasz ostatni dzień. Dlatego Słowo Boże mówi, póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Wykorzystujmy czas, bo dni są złe. Dokładajmy starań, aby każdy jeden dzień, który przeżywamy, był dobrym dniem, dniem na chwałę naszego Pana i Zbawiciela. Obyśmy nie byli jak ten świat, abyśmy nie byli jak ci tutaj Amalekici, którzy beztrosko jedli, pili i bawili się, nie wiedząc, że jest to ich ostatnia noc. Wiersz 17 mówi, Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. Oto okazało się, że chociaż było ich takie mnóstwo, tutaj jest powiedziane tylko 400 uciekło, nie wiemy dokładnie ilu ich było, ale to sugeruje, że była ich ogromna liczba. Tutaj wcześniej czytamy, że byli rozsiani po całej tamtej ziemi. Dawid urządził wielką rzeź. Oni byli pijani, nie mogli za bardzo walczyć prawdopodobnie. Tutaj to wyrażenie o zmierzchu, w niektórych przekładach może macie o świcie, ponieważ nie jest, jest to hebrajskie wyrażenie, które może oznaczać zmierzch albo świt. W języku hebrajskim nie było dwóch słów. Także niektórzy sądzą, że Dawid poczekał do świtu i o świcie na nich uderzył, kiedy mieli kaca po tym pijaństwie i po tym wszystkim, co tam wyrabiali całą noc. Jakkolwiek, kiedykolwiek na nich uderzył, czytamy, że wyciął ich w pień. Tylko 400 udało się uciec. To jest też ciekawe, charakterystyczne, jeśli chodzi o Amalekitów, że mamy kilka miejsc w Słowie Bożym, które mówią o ich całkowitej zagładzie, ale zawsze komuś udaje się wymknąć. To tak jak w tych filmach, wiecie, czasami, gdzie już wydaje się, że już rozprawili się z tym czarnym charakterem, ale na końcu jakiś taki jest motyw, że oj, jeszcze gdzieś tam coś przetrwało, jeszcze się pojawi w następnym odcinku. A to jest z życia wzięte. Patrząc na historię tego ludu, widzimy, że była na nich Boża klątwa ze względu na to, jak potraktowali Izraela, gdy ci szli do ziemi obiecanej, kiedy atakowali tych wszystkich, którzy byli słabi i pozostawali z tyłu i mordowali ich. Bóg powiedział, że będzie walczył z nimi, aż zetrze ich imię spod słońca, z tej ziemi. Ale zawsze gdzieś tam jeden się przemknie, zawsze gdzieś tam jeden się wymknie. To jest ciekawe, że Bóg jest napisane, że Bóg będzie toczył z nimi wojnę, sam Bóg. Ale w swojej jakiejś też opatrzności, w swojej mądrości Bóg pozwala zawsze komuś umknąć. Jeszcze wiele lat później przeczytamy o Agagu, potomku Amalekity, który będzie planował zagładę całego tego ludu, całego Bożego ludu. Tym razem Dawid odniósł wielkie zwycięstwo. Czytamy wiersz 18, uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Tak jak Bóg mu zapowiedział. Wszystko odzyskał. Zebrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim i wołano, to jest zdobycz Dawida. A więc nie tylko odzyskali to, co stracili, ale jeszcze zagarnęli ogromną zdobycz z tego wszystkiego, co ci złupili, ziemi judzkiej i filistyńskiej. I tak jak ostatnio mówiłem, jest to pięknym obrazem zbawienia, pięknym obrazem syna Dawidowego, który nie tylko odzyskał to, co szatan zabrał ludziom, to, co człowiek stracił w upadku, ale jeszcze obdarzył nas czymś daleko, daleko większym. To, czym zostaliśmy obdarzeni w Jezusie Chrystusie, jest czymś daleko cenniejszym od tego, co Adam utracił. Kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby zbawić ludzi, nie tylko odzyskał raj, ale obdarował nas godnością dzieci Bożych. Podniósł nas do rangi synów i córek Bożych i obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. I czytamy, że nasze miejsce w niebie jest miejscem bezpiecznym. Nasze miejsce przy boku Chrystusa jest miejscem bezpieczeństwa, jakiego nie miał Adam w ogrodzie Eden. Adam mógł upaść, mógł zgrzeszyć. My natomiast w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie, którego nigdy nie utracimy. Jest to wielkie zbawienie. Czytamy, że gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, także pozostawił ich nad potokiem Besor. I to wyrażenie, pozostawił ich nad potokiem Besor, sugeruje, iż Dawid zachęcił do tego, aby oni zostali. W języku hebrajskim to wyrażenie ma taki charakter. Oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Dosłownie zapytał się, jak się czujecie, jak się macie. Dawid przychodzi do nich i troszczy się o nich. Jak oni się mają, jak oni się czują. Czy wypoczęli, czy już wszystko dobrze z nimi. Zobaczcie, jaka zmiana w sercu Dawida. Jakiś obraz miłosierdzia, łaskawości, współczucia, dobroci. Ale to nie było we wszystkich sercach. Nie wszyscy najwidoczniej dzielili tą przemianę Dawida. Czytamy w wierszu 22, że odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem. Tutaj dosłownie jest powiedziane synowie Beliala. Jest to bardzo mocne wyrażenie, z którym się już wcześniej spotkaliśmy w tej księdze, na opis synów Eliego, Heliego. Jest to wyrażenie, które opisuje niegodziwych ludzi, ludzi zaprzedanych szatanowi. A więc i Dawid miał w swojej kompanii takich. Niestety i dzisiaj, i zawsze w pośród Bożego ludu byli synowie Beliala, niegodziwi ludzie. Ludzie, którzy chociaż szli za Dawidem, chociaż wiernie mu służyli, walczyli przy jego boku, byli w stanie ryzykować życie dla niego i wiele dla niego zrobić, to ich serca były sercami niegodziwymi. Byli to ludzie źli. I musimy być tego świadomi, bracia, siostry, że jest wielu ludzi w Kościele, którzy mają gorliwość dla Boga. Są ludźmi, którzy są w stanie jakieś ofiary ponosić dla Boga. Są w stanie być zaangażowanymi w różne Boże rzeczy. Ale w sercach są synami Beliala. Nie mają serca Chrystusa. Tak jak ci nie mieli serca Dawida. Zobaczcie, co oni robią. Odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli: ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. Możecie sobie myśleć, nie było tak źle, przynajmniej oddali im żony i dzieci. Oto ci ludzie patrzyli na to, co odzyskali, jako nasze. To jest nasze. To my walczyliśmy, to my nadstawialiśmy karku, to my ryzykowaliśmy nasze życie i to, co zdobyliśmy, jest nasze, a wam, którzy nie poszliście z nami, wara od tego. Zabierajcie swoje dzieci i swoje żony, ale nawet wam waszego dobytku nie zwrócimy. Żadnym łupem się z wami nie podzielimy, ponieważ nie poszliście z nami. Oni postrzegali to, co zdobyli, jako swoją własność, jako coś, co im się należało, jako coś, na co oni zasłużyli i co zdobyli. A zobaczcie, jak Dawid na to patrzy. Następny wiersz nam o tym mówi. A Dawid na to: nie róbcie tak, bracia moi. Dałby Bóg, abyśmy tak umieli z sobą rozmawiać, kiedy między nami występują konflikty. Żebyśmy umieli tak potraktować brata i siostrę, z którym się nie zgadzamy, z którym mamy odmienne zdanie, z którym mamy odmienne podejście. Żebyśmy w takim duchu umieli ze sobą rozmawiać. Nie od razu wyzywać się od niewierzących, od szczepieńców, od ludzi innego ducha czy czegokolwiek jeszcze innego, ale bracia moi, nie tak, nie godzi się tak. Umieć rozmawiać w duchu, jak czytamy, łagodności i pokory ze sobą. Nie pozwolić naszym emocjom, naszemu gniewowi, świętej sprawiedliwości w nas, na słowa i na czyny, które przyniosą jeszcze więcej szkody i więcej zniszczenia. Ja wiem, że są sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ludźmi innego ducha. Mamy do czynienia z ludźmi, których należy ostro napomnieć. Ale jakże często potrzebujemy właśnie takiego ducha. Jakże często potrzebujemy takiej postawy. Jakże często dajemy się ponieść naszej racji i naszemu przekonaniu i zaczynamy deptać, zaczynamy ranić i nie mamy miłosierdzia. Nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam dał Jahwe. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. To jest serce człowieka, który doświadczył i chodzi z Bogiem. Doświadczył Boga i chodzi z Bogiem. Jest świadomość, że wszystko, co mam, wszystko, co osiągnąłem, wszystko, co zrobiłem, co zdobyłem, jest dobrym darem mojego dobrego Boga. Tamci patrzyli, to nasze, to nasze, to moje, nie podzielę się. A Dawid patrzy na to i mówi, przecież to Pan nam dał, to przecież On nas uchronił, to przecież On wydał ich w nasze ręce. Czy my tak mamy postąpić z darem naszego Boga? Bracie i siostro, jak patrzysz na to, co masz w swoim życiu? Myślisz, że sam jesteś stwórcą swojej nadprzeciętnej inteligencji? Że ty jesteś tym, który uczynił ciebie takim, jakim jesteś? To, co masz, to, co zapracowałeś, to, co osiągnąłeś, to, co zdobyłeś w życiu? Jak na to patrzysz? Czy postrzegasz to jako twoją własność, do której masz wyłączne prawo? Czy patrzysz na to jako dobry dar Boży i patrzysz na siebie jako na szafarza rozlicznych łask Bożych w swoim życiu? Czy patrzysz na siebie jako na sługę, którego Pan ustanowił nad dobrem swoim? Czy patrzysz na siebie jako na sługę, któremu Pan dał jeden, czy trzy, czy pięć, czy 10 talentów, ile Bóg ci dał? I czy rozumiesz, że nic nie masz, czego byś nie otrzymał? Jakże uwalniające od chciwości, od pazerności, od egoizmu jest takie patrzenie na nasze życie i na to, co mamy. Dałby Bóg, żebyśmy mieli takie oczy i żebyśmy tak postrzegali to, co mamy. I abyśmy nie postępowali niegodziwie z tym, co Pan nam dał. Dawid mówi, bracia moi, nie róbcie tak z tym, co nam dał Pan. To On nas uchronił i wydał w tę zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. Któż was usłucha w tej sprawie? Można było powiedzieć, ale to przecież niesprawiedliwe, żeby teraz równo dzielić łupy. Przecież ci większą trasę musieli pokonać, na większe niebezpieczeństwo musieli się narazić. Należałoby się im więcej za to zapłacić, tak czy nie? Podobnie mieli problem ci robotnicy winnicy, którzy mówili, przecież myśmy cały dzień harowali. Z trud żeśmy znosili dnia, słońce nas paliło, a ci w ostatnią godzinę tylko przyszli. Jakże chcesz ich zrównać z nami? Boża ekonomia to nie ludzka ekonomia. I obawiam się, że gdy staniemy w Królestwie Bożym, wielu z nas będzie zaskoczony, jak Bóg będzie rozdzielał nagrody. I wielu z tych, którzy było pierwszymi, będą ostatnimi. A wielu z tych, którzy byli ostatnimi, okaże się pierwszymi. Może myślisz o tych wielkich postaciach, jak Wigglesworth, jak Spurgeon, jak inni wielcy mężowie wiary, którzy stali na tych liniach frontu i dokonywali wielkich dzieł dla Boga, głosili do tysięcy, czynili wielkie cuda. Może patrzysz na siebie i myślisz sobie, ja to już dawno za potokiem zostałem, ja to już dawno mi brak sił i ledwo ciągnę. Jakże jestem mały, jakże jestem słaby. jakże niewiele mogę zrobić. Jak czytam o tych misjonarzach, którzy zostawili wszystko i pojechali, i tam stracili swe rodziny, stracili zdrowie, głosili, krzewili Królestwo Boże. Gdzież ja się nadaję do takiego towarzystwa? Bracie i siostro, jeśli jesteś wierny w tym, co Bóg tobie powierzył, to Bóg cię nie będzie porównywał ze Spurgeonem, czy z apostołem Pawłem, czy z innymi sługami Bożymi, którym Bóg daleko więcej powierzył i na których daleko większą odpowiedzialność złożył. Ale każdy z nas za siebie zda sprawę. Każdy z nas będzie rozliczony z tych talentów, które Bóg włożył w nasze ręce. I apostoł Paweł mówi, że jest to wielka głupota, gdy porównujemy się z innymi. Dobrze jest patrzeć na tych, którzy dokonali wiary, tak jak apostoł Paweł. Dobrze uczyć się ich wytrwałości, dobrze uczyć się od nich ich wiary i patrzeć na ich przykłady. Ale głupotą jest porównywać się z nimi, kiedy Bóg powołał cię do zupełnie innego miejsca i obdarzył cię zupełnie innymi talentami. Także tak naprawdę ważne jest to, co ty robisz z tym, co Bóg tobie dał. Na ile jesteś wierny w miejscu, w którym Bóg ciebie postawił. Bo z tego Bóg cię rozliczy. Nie z tego, czy byłeś jak ten, czy jak byłeś jak tamten. Nie z tego, ile ty pozyskasz ludzi w stosunku do tego, czy do tamtego. Jeśli Bóg powołał cię, abyś całe swoje życie spędził na pozyskaniu jednej osoby, na pomocy, opiece nad jedną osobą. Jeśli tak Bóg do czegoś takiego cię powołał, to jeśli zostawisz tą jedną osobę i pójdziesz ratować setki, jak myślisz, co Bóg do ciebie powie w dniu sądu? Kiedy Bóg powie, to jest szafarstwo, które ci powierzyłem. Czy byłeś wierny w tym, do czego ciebie powołałem? Czy patrzyłeś na innych i chciałeś być jak inni? Czy zazdrościłeś innym? I nie chciałeś takiego niskiego miejsca, chciałeś mieć wysokie miejsce dla siebie, chciałeś być widoczny, chciałeś być podziwiany. Już otrzymałeś swoją zapłatę, jeśli takie motywy ci towarzyszyły. Bracie i siostro, oto Dawid mówi, gdyż taki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. I nikogo z was nie chcę zachęcać do bierności. Absolutnie. Nikogo z was nie chcę zachęcać do prowadzenia byle jakiego życia i mówić wam, że otrzymacie taką samą nagrodę, jak ci, którzy wiernie służą Bogu i pracują. Nie łudźcie się, tak nie będzie. Ale chciałbym zachęcić tych z was, którzy czują się jak ci, co zostali przy jukach. Którzy mieli chęć iść dalej. Którzy też kochali swoje żony i dzieci, jak ci, którzy poszli, ale nie mieli na to sił. Po prostu nie mieli tyle sił i zostali nad potokiem. Może nie masz tyle sił, aby dokonać tak wielu rzeczy, jak ten czy tamten brat, czy tamta siostra. I może trapisz się tym. I może obawiasz się, że nie będziesz miał stanąć, nie będziesz miał z czym stanąć przed Bogiem. Jakże ważne jest, abyśmy rozpoznali miejsce, do którego Bóg nas powołuje i byli wdzięczni za siły, którymi nas obdarza. Jednym dał więcej sił, tak że mogli przejść przez ten potok i walczyć, innym dał mniej sił i ci musieli pozostać i pilnować tych rzeczy, które z nimi zostały zostawione. Ale jedni i drudzy otrzymali taką samą zapłatę. Może nie możesz jechać na misję, ale z pewnością możesz modlić się o misjonarzy, z pewnością możesz wesprzeć finansowo w jakiejś mierze pracę misyjną. I kto wie, może w wieczności okaże się, że otrzymasz taką zapłatę, jaką ci misjonarze, których wspierałeś. Oto czytamy, że ten, który przyjmuje proroka, otrzyma zapłatę proroka. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. I nie bądźmy głupi, porównując się jedni z drugimi, rywalizując jedni z drugimi, ale zachęcajmy się wzajemnie, aby każdy z nas wiernie nasze szafarstwo sprawował, aby każdy z nas okazał się wiernym w tym, do czego Bóg mnie i ciebie powołał. Nie narzucajmy innym, to jest chyba, myślę, jedna z największych tragedii w Kościele, kiedy próbujemy innym narzucać nasze powołanie. Kiedy jeśli sądzimy, że mamy to robić czy tamto, chcemy, żeby wszyscy wokół to samo robili. I próbujemy wszystkich innych przekonywać, że źle robią, bo nie robią tak jak my. Nie, bracie i siostro. Bóg jednego uczynił okiem, drugiego uczynił uchem, jeszcze innego uczynił ręką. Potrzebujemy siebie wzajemnie. W tych miejscach i z tymi darami i z tymi odmiennościami, jakie Bóg nam dał. Szanujmy się wzajemnie, zachęcajmy się wzajemnie i baczmy każdy na siebie samego, aby swoje szafarstwo dobrze wypełnić. I baczmy na innych, aby ich pobudzać do dobrych uczynków, zachęcać jedni drugich. I tak jak tutaj, wiedząc, że Bóg każdemu z nas słusznie i sprawiedliwie odpłaci. Nasz trud nie jest daremny w Panu. Zarówno dla tych, którzy są na tej pierwszej linii frontu i którzy toczą te wielkie bitwy, jak i dla tych, którzy są przy jukach. Ich zadaniem jest modlić się, ich zadaniem jest pilnować, ich zadaniem jest czekać. Jedni i drudzy otrzymają tę samą zapłatę. Oto czytamy, że tak uczynił Dawid i od dnia tego począwszy uczynił to ustawą i prawem dla Izraela. I tak jest aż do dnia dzisiejszego. A gdy przyszedł Dawid do Syklak, wysłał część łupów starszym Judy według ich miast z tymi słowy: oto dar dla was z łupu wrogów Pana. I dalej czytamy o miejscach, do których wysłał. Już nie będę czytał tych miejsc, ale są to miejsca właśnie na południe. Bardzo możliwe, że miejsca, które ci Amalekici złupili. Ale są to miejsca, wiersz 31 mówi, tych wszystkich miejscowości, po których Dawid krążył ze swoimi wojownikami. Oto wcześniej widzieliśmy tych, którzy wspierali Dawida, którzy w jego niedoli pomagali jemu, którzy zaopatrywali go, zachęcali go. I Dawid, gdy teraz został tak ubłogosławiony, nie myślał, żeby tego wszystkiego zagarnąć dla siebie. To pokazuje mi, że jest zmiana w sercu tego człowieka. Bracie i siostro, widzę tutaj w każdym tym, co Dawid robi, ten owoc jego przemiany, że nie jest jak ci synowie Beliala, chciwy i pazerny i myśli tylko o sobie, ale myśli o tych, którzy zostali przy jukach. Myśli o tym biedaku, którego znaleźli na pustyni. Myśli o tych innych, którzy też być może zostali złupieni przez tych Amalekitów i potrzebują teraz wsparcia. I on ma tak wiele teraz, tak wiele otrzymał i on chce się z nimi podzielić, chce im obfity dar posłać, chce ich zachęcić tym błogosławieństwem, które sam otrzymał. Jakże odmienne jest to od Saula, o którym będziemy czytać, jak Bóg pozwoli, w następnym rozdziale. Jakże odmienne tego maniaka, który ciągle myślał o sobie, o swojej władzy, o swojej pozycji, bał się stracić swojego tronu i gotów był nawet własnego syna atakować, swojego najlepszego sługę przepędził. I cała jego pokuta, cała jego religijność, całe jego szukanie Pana i wołanie do Pana, jak widzieliśmy, jego modlitwy, to wszystko było farsą. Ja myślę, że Boży Duch Święty tak natchnął pisarza tej księgi, aby nam zestawić te dwie postacie, że widzimy ich losy przeplatają się w tej księdze i widzimy kontrast między Dawidem, który nie jest doskonały, który jest człowiekiem tak jak my, popełniającym błędy, mylącym się, ale którego sercu jest wiara, która czasami przygasa, ale z łaski Bożej na nowo jej płomień jest wzniecony i na nowo się rozpala. Jest miłość do Boga, jest wytrwałość. Kiedy upadnie, podnosi się. I mamy Saula, który jest z pozoru wielki chłop. To nie z pozoru, był prawdziwie wielki chłop. I z pozoru był wielki. I z pewnego punktu widzenia historycznego był wielkim człowiekiem. Później Dawid śpiewa o nim żałobną pieśń i wychwala jego wielkie czyny. I byli ludzie, którzy byli mu wdzięczni za wyzwolenie ich miast, za pomoc, którą im zaniósł. Ale z drugiej strony, jakże tragiczna postać, jakże makabryczny jego koniec, jakże skalana jego droga wiary. Tak, to człowiek był też, który wierzył na swój sposób, ale jego koniec jest wielkim ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Bracia i siostry, patrząc na te dwie postacie, módlmy się, aby Bóg zachował nas od drogi Saula, od drogi pozorów, od drogi wielkich słów, ale braku owocu. Módlmy się, aby i nasze serca były według serca Bożego. I módlmy się tak jak Dawid. Panie, przeszukuj mnie. Panie, badaj mnie i sprawdź mnie. Czy gdzieś tam nie kryje się we mnie coś niegodziwego? Czy nie kryje się we mnie jakaś nieprawość? Badaj moje serce. Badaj moje serce, abym nie szedł drogą zagłady. Dawid widział Saula i widział drogę zagłady, którą ten kroczył. I Dawid modlił się, aby Bóg badał jego serce, aby nie było w nim nic niegodziwego. Bracie i siostro, bierzmy przykład z Bożego sługi Dawida, który otrzymał chlubne świadectwo. Mimo iż, jak widzieliśmy i jeszcze zobaczymy, jego życie nie było doskonałym życiem, ale jednak było życiem wiary. Obyśmy taką wiarę i w naszym życiu oglądali, i aby ta wiara owocowała, aby moje i Twoje słowa, aby moje i Twoje czyny świadczyły o tym, że prawdziwie mamy wiarę, że jesteśmy z ludu Bożego, Oby nikt z nas nie żył jakimś życiem, w którym po prostu jest jakaś. Są tylko słowa, są tylko jakieś przeżycia z przeszłości, są tylko jakieś emocje i doznania, ale nie ma prawdziwego, realnego owocu. Pan Jezus powiedział: Kto we mnie trwa, ten wydaje wiele owocu. I Pan Jezus o to się modlił dla swoich uczniów, aby wydawali owoc i aby ich owoc był obfity, aby był to trwały owoc, aby był to pomnażający się owoc. I On wie, że nieustannie oręduje za nami, modląc się i udzielając nam wszystkiego, abyśmy byli ludźmi pełnymi owocu, miłego Bogu. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twe święte słowo i za te wszystkie lekcje, które nam dajesz przez Twe słowo, za objawienie Pana Jezusa Chrystusa, które możemy oglądać w Twym słowie, za te różne obrazy, które wskazują na Jego hojność, na Jego zbawienie, na Jego dzieło, którego staliśmy się uczestnikami. Dziękujemy za te wszystkie praktyczne wskazówki, ostrzeżenia, napomnienia, zachętę, jaką możemy czerpać z Twojego słowa. Prosimy, by Twój Święty Duch zapieczętował Twoje słowa w naszym sercu, abyśmy i my byli ludźmi, którzy są dobrymi szafarzami, są wiernymi sługami, którzy nie okazują się być synami Beliala, chociaż znajdujemy się w zastępie syna Dawidowego. Panie, ratuj nas od takiego złego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ratuj nas, Panie, od skrywania niegodziwości. Daj, byśmy byli gotowi pokutować z tego wszystkiego, co nam objawisz w naszym życiu złego, aby te różne sytuacje i próby, które sprowadzasz na nasze życie, w których możemy się potknąć i możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy, czego nam brak, były miejscami prawdziwej przemiany, były miejscami prawdziwej skruchy, prawdziwej pokuty, nie jakiegoś tylko emocjonalnego wzruszenia, nie jakiegoś tylko chwilowego składania Ci obietnic, ale daj, Panie, byśmy oglądali prawdziwą Twoją przemianę, łaskę, która skutecznie działa w naszym życiu, czyniąc nas coraz bardziej do Ciebie podobnymi, umożliwiając nam wydawanie obfitego owocu. Prosimy o Twą pracę w każdym jednym sercu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen.